Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj słyszeli Państwo hymn narodowy Mołdawii. Hymn, który zrodził się w czasie Wiosny Ludów i równolegle z hymnem narodowym Rumunii, Departeszty, czyli powstańcie, obudźcie się, jest wyrazem ogromnego patriotyzmu. Tytuł tego hymnu Limba Nuestra, czyli mowa nasza, język nasz, odwołuje się do tego, co my znamy z roty, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. No, to jest ta sama treść, ale po rumuńsku. Tu od razu wszystkim słuchaczom, których serdecznie tu pozdrawiam, szczególnie tych wiernych słuchaczy, przypomnę, że nie istnieje język mołdawski, choć usiłowano go stworzyć za czasów komunizmu. Jest to po prostu język rumuński. Tyle tylko, że dla potrzeb propagandy sowieckiej zapisywano go od 1938 roku, a więc wtórnie, jakby na siłę, wrócono do alfabetu rosyjskiego, czyli grażdanki. Wcześniej, zarówno w XIX wieku, jak i później, język mołdawski zapisywany po, jakby to powiedzieć, literami łacińskimi, no bo nie po łacinie, zapisywany literami, alfabetem łacińskim, staje się językiem rumuńskim zwyczajnie. Dlatego też będzie to również krótka historia Mołdawii. Jak ona powstała, to jest rzeczywiście oddzielne państwo, to z oddzielną tradycją, ale to, co jest, jest częścią tylko Mołdawii. No i nie bardzo wiemy, jak się jeszcze ona w przyszłości rozwinie, ale Mołdawia istnieje już 20 kilka lat i odwołuje się swoje początki jako nowożytne państwo, ma w dniu 15 grudnia 1917 roku. No, wtedy w Mołdawii był 2 grudnia, bo 13 dni do tyłu, specyfika kalendarza juliańskiego. Stąd też niekiedy 2 grudnia w kalendarzu gregoriańskim się też obchodzi. I wtedy właśnie powstała niepodległa, czy też powstała odrębna Mołdawska Republika Ludowa pod taką nazwą, albo Ludowa Republika Mołdawii, i zaistniała na mapie tegoż, co się tworzyło, to już była wtedy Republiki Rosyjskiej. No, z chwilą przejęcia władzy przez bolszewików te republiki po prostu zaczęły odpadać. Koncepcja, przypomnę, mieliśmy tutaj dość długi cykl wykładów, moich rozważań, ale również tekstów źródłowych, które czytałem wszystkim słuchaczom, dotyczącym rewolucji lutowej, autentycznej, spontanicznej, choć nie ukrywam, że są tam również wątki szpiegowsko prowokatorskie nawet brytyjskiego wywiadu, który się tam przyczynił do obalenia cara, inspirując wielu posłów do dumy, i koncepcją było, że odtąd pozbawiona cara Rosja stanie się wielką, wielką federacją, zanim się stała republiką. I wtedy różne podmioty, tak jak wspomniany tydzień temu Idel Ural, czyli wspólnota muzułmanów Wołgi i Uralu, czy Ałasz Orda, wielka orda kazachska, dały początek przyszłym państwom, które do dzisiaj istnieją. Kazachstan jako niepodległa, a Tatarstan i Baszkortostan jako autonomiczne republiki wewnątrz federacji, czy jako podmioty Federacji Rosyjskiej. Otóż takim właśnie podmiotem, tyle że przyszłe państwa rosyjskiego, dzierżawa ruskaja, rosyjska dzierżawa, a potem republiki, była właśnie owa Mołdawska Republika Ludowa z 15 grudnia 1917 roku. No, hymn i flaga w jakiś sposób konstytuują państwo. No, jeszcze potrzebny jest trzeci element, herb i najważniejszy, choć najmniej dostrzegany, nazwa. Są bowiem państwa, które nie mogą się do tej pory jakoś nazwać, ba nawet narody, i zmieniają. Mieliśmy Birmę przez 100 lat, no może nawet 200, bo już w XIX wieku ją odkryto, w XVIII wieku już ją odkryto. No a nagle pojawił się Mianmar, a teraz w ogóle Mianma, a uczenie tego dzieci powoduje, że po prostu mlaszczą i mówią mniam mniam. I takie są skutki zmienienia. Myśmy nie powinni zmieniać nazw, one się mogą po swojemu nazywać jak chcą, a my mamy swoją nazwę, w nawiasie się podaje oryginał i tak funkcjonuje to, więc wciskanie jakiejś mianmy albo jakiegoś innego okresowo działającego surogatu nie ma głębszego sensu. Tutaj mamy rzeczywiście dwie nazwy, ale one na szczęście do siebie pasują i się uzupełniają, a nie wypierają. Otóż Mołdowa, bo tak ona się nazywa, lub Mołdowa, w bardziej w dialekcie właśnie karpackim, tworzy się w bardzo ciekawy sposób. Tworzy się poniekąd, jakby to określić, sztucznie. To znaczy nie jest to kraina, która była odwiecznie zamieszkała, tak jak my tam dokopujemy się naszego biskupina i jeżeli nawet nie my Słowianie, to my Wenedzi, to też my i tam 2000 lat przed naszą erą to w ogóle dla nas pestka, jesteśmy tu zawsze, byliśmy i będziemy. I nie ma praktycznie pytań o początek Polski, bo on był tak powiedzmy ze stworzeniem świata. I tak się to przyjmuje i tutaj właściwie nikt z Polaków w ogóle nie usiłuje nawet skonstatować, aczkolwiek no, kiedyś był taki początek z tym naszym właśnie Gnieznem, który się usiłuje zlokalizować gdzieś około VI wieku. W renesansie wierzono, że w 550 rządził Lech Wielki, który to Gniezno zakładał, no a że się ogólnie przyjmuje, że takie porządne panowanie, które jest w stanie cokolwiek sensownego i trwałego zrobić, to trwa tak 30 lat. No wiemy, że Jagiellonowie to i po 48 panowali. No więc ustalono w takich kilku kronikach renesansowych, że nasze początki to jest 520 rok naszej ery. Oczywiście one są czysto hipotetyczne, no ale kiedyś się to zaczęło. Na pewno nie było to z chrztem Polski. No jak to już w czasie tysiąclecia chrztu dość dowcipnie i zabawnie w kabaretach ustalono, że dziecko musi się najpierw urodzić, żeby być ochrzczone. Bo jak wiemy, wtedy był konflikt i gdy Kościół słusznie zresztą obchodził tysiąclecie chrztu, to państwo usiłowało niesłusznie obchodzić tysiąclecie powstania państwa polskiego, co było bzdurą, bo nie można jednocześnie powstać i już być ochrzczonym. I tak nigdzie nie było. Państwo co najmniej się 500 lat formuje i to był dobry prognostyk, zanim jest zdolne w ogóle do jakiegoś chrztu i jakiegoś zaistnienia politycznego. Otóż, a z Mołdawią było dokładnie odwrotnie. Otóż ziemie Mołdawii, przypomnę państwu, mieszczą się między linią Karpat, ale Karpat, które biegną z północy na południe. U nas biegną z zachodu na wschód lub odwrotnie, jak kto woli, zależy od którego końca zaczniemy. Przyjmuje się, że zaczyna się na tak zwanych białych wrotach Dunaju, gdzie się kończą Alpy, bo to jest ten sam ciąg gór. Potem on zawija bardzo ładnie w góry dynarskie, idzie gdzieś tam na Azję Mniejszą i się Kaukazem jeszcze kończy. W tym całym ciągu odcinają go dwoje wrót, tak powiedzmy, dwa punkty zwane wrotami, na Dunaju zresztą. Jedne białe wrota pod Wiedniem, dokładniej powyżej Wiednia, gdzie kończą się Alpy, a zaczynają się Alpy Wiedeńskie, a zaczyna się Mała Fatra i potem takim wielkim łukiem biegnie, to się nazywa właśnie Łukiem Karpat albo Złotym Ogniwem Karpackim i kończy się Żelaznymi Wrotami też na Dunaju, tylko już o wiele poniżej, gdzie kończy się Rumunia, a zaczyna Serbia. I przechodzą te góry, w góry dynarskie, które też zawijają takim ładnym łukiem, stare Rodopy i trafiają gdzieś tam w Azję Mniejszą przez te wszystkie górki tam, Taurusy i tak dalej, aż do gór Elbrus w Iranie, no i gdzieś już się tam łączą poprzez te Karakorumy i docierają do Himalajów. To są potężne ruchy górotwórcze, ale one stanowią tylko zachodnią ścianę naszej Mołdawii. Wschodnią natomiast od wieków stanowił Dniestr. I chociaż kilkakrotnie Mołdawii udało się za tym Dniestrem coś zająć, to jednak powracano na tę rzekę i jej po prostu pilnowano. Na północy też był to Dniestr i Bukowina. No a gdy kończyła się Bukowina, to była taka rzeka Czeremosz. Wcześniej rozdzielono pokucie, które przynależne było księstwu halickiemu, ruskiemu, a gdy księstwo ruskie stało się częścią korony, ale nie częścią Polski, jeszcze przynajmniej, tylko tworzyło wspólnie z Królestwem Polskim koronę, to granica biegła grzbietem Czarnochory, takiej południowej Czarnochory, ale w pewnym momencie dokonano korekty za Jagiełły. Nam Rumuni oddali ziemię śniatyńską, czyli gdzieś tam między Prutem a nie Czeremoszem, tylko Dniestrem, przepraszam. A myśmy oddali im owe zbocza czarnochorskie do rzeki Czeremosz. No i wtedy Czeremosz stał się rzeką graniczną, no i był nią, był, aż do 1940 roku, kiedy Sowieci napadli Rumunów i im odebrali północną Bukowinę. No i tak do dzisiaj to zostało. Natomiast południową granicę stanowił Dunaj i jego delta. I na tej delcie były pewne przepychanki. Raz była to, delta się rozdziela dokładnie na trzy takie duże ujścia, ale one mają pośrednie jeszcze. Ujście północne, zwane Izmailskim, potem jest Święty Jerzy i na południu Tulza, którą uchodzi do Dunaj, do Morza Czarnego. No i Związek Sowiecki, kiedy obrabował Rumunię z tejże właśnie ziemi besarabskiej, to właśnie przesunął granicę na ten najdalszy na południu, no, uchodzący do morza odcinek delty. Sprawiedliwiej byłoby oczywiście po środku, tam gdzie i tak było historycznie rzeczywiście, tam był klasztor Świętego Jerzego i po drugiej stronie zaczynała się Mołdawia. I w tym obszarze były cztery krainy historyczne. Przez jej środek przepływała rzeka Prut. Ale i po lewej, i po drugiej, i po prawej stronie Prutu była Mołdawia. Stara Mołdawia, zwana Moldową, i jej stolicą były Jassy. I są do dzisiaj w zasadzie tej części. Ona pozostała przy Rumunii. Zaraz powiem dlaczego. Nowa Mołdawia to jest właśnie Besarabia między Prutem a Dniestrem, a między Karpatami a Prutem jest ta właśnie Stara Mołdawia. Na południu jest Budziak, to jest step czarnomorski, no i tam się uchowały plemiona tatarsko-mongolskie, a przy tym bardzo ciekawy naród Gagauzów, który przyjął prawosławie. To jest jeden z narodów turańskich, ale prawosławny praktycznie w całości. I wreszcie na północy Bukowina, bardzo ciekawa, z miastem Suczawą, silnie związany z Polską, i miastem Czerniowce, zbudowanym już za czasów Austrii. Tak trochę sztuczne miasto, nie takie historyczne. Natomiast no, jak te cztery krainy się, że tak powiem, zaludniły? Otóż w potężnym najeździe tatarsko-mongolskim oczywiście te ziemie się wyludniły. Kto mógł, uciekł przez Karpaty do Siedmiogrodu, kto nie mógł, ginął albo został gdzieś wywieziony, albo tkwił gdzieś właśnie po dziurach, norach i pieczarach wyrytych w dość miękkim zresztą wapniowym kruszcu nad rzeką Dniester. Kilkanaście takich klasztorów się zachowało, o których się mówi, że przetrzymały niewolę tatarską. Ona była dość długa, bo trwała ponad 100 lat. Otóż Tatarzy, którzy uderzyli na tę ziemię w 1241 roku, rozbijając rok wcześniej Ruś Kijowską i paląc, niszcząc Kijów, do nas dotarli właśnie w tym. Mieliśmy bitwę pod Legnicą 7 kwietnia. No i tam również była taka bitwa, dokładnie nie wiem, pod Tulzą bodajże, i przeszli Tatarzy, Mongołowie, znaczy Tatarzy pod wodzą Mongołów do wnętrza kotliny panońskiej, czyli na teren Królestwa Węgier. Zmiotło to w zasadzie wszystkie plemiona słowiańskie, które na tej ziemi żyły. To było plemię Tywerców i Uliczów i po nich tam niewielki ślad został, a historycy twierdzą, że właśnie w tym momencie nastąpiło ogromne przesunięcie ludności ruskiej na zachód i zaludnienie tak zwanego pogranicza, takiej strefy pośredniej, gdzie Słowianie zachodni żyli. To nie byli Polacy, ale to byli pokrewni nam. Część ich pobratymców założyła Czechy, ponieważ nazwy w Czechach Łuczanie, a Łódzk na Wołyniu. Odnajduje się na Wołyniu. Wiecie, wszyscy, wszystkie Dulembowie, no tylko może Czechów nie ma samych nazwy czeskiej, ale tak to wszystkie właściwie się plemiona odnajdują i na Wołyniu, i w Kotlinie Czeskiej, więc widać, jak gdzieś koło VI wieku oni się tam przenieśli, a teraz na ich miejsce w dużej ilości przyszła ludność rusińska, przyszli Ukraińcy. Właśnie zostali z tej Ukrainy, z tego pogranicza wyparci. Trwał ten okres aż do połowy XIV wieku. I kiedy myśmy wreszcie, równo w stulecie bitwy legnickiej, pokonali Tatarów pod Zamkiem Lubelskim, szkoda, że nie utrwaliła się w historii, nawet w podręczniku jej nie ma, bitwa lubelska, która zakończyła najazdy mongolskie. To już był ostatni, który nas tu napadł i myśmy kres mu położyli, ponieważ wcześniej, rok wcześniej, przejął władzę nad Haliczem i całą ziemią ruską, jako księstwo ruskie, król Kazimierz Wielki, spadkobierca swego kuzyna Bolesława Jerzego Trojdenowica, księcia mazowiecko-ruskiego. Ten prawnie po matce odziedziczył, wymarła dynastia Rurykowiczów męskich, ale zostały się Rurykowiczówny, której syn właśnie tenże Trojdenowic, syn również Trojdena Mazowieckiego, a ten z kolei był wnukiem Trojdena Litewskiego i tak dalej. I jako taki skoligacony z Mazowszem i Litwą objął tron, no ale niestety został na tym tronie otruty w 1340 roku. Wcześniej zawarł układ z Kazimierzem, że gdyby zginął, to jemu przekazuje prawnie ten tron. I część Rusinów go poparła w tym testamencie i wezwała na pomoc Kazimierza. No, Kazimierz nie był w stanie, ponieważ potężny najazd litewski zmiótł tam wszystko, co było. W tym wszystkim również uczestniczyli Tatarzy, no ale potem Litwini z Tatarami się pobili i w 1349 roku ogromna wyprawa ruszyła na wschód, zajmując i odbudowując w trochę innym miejscu Lwów, któremu chciano nadać nazwę Kazimierz. Ale król się sprzeciwił, powiedział, że starą nazwę, ponieważ to było inne miasto, już w całości było polskie od tego czasu, ale zachowały się również fragmenty ruskiej jeszcze twierdzy miasta założonego przez księcia i króla Daniela, inaczej swego syna Lwa, nazwane Lwowem. No i tę tradycję król zachował. Zachował się jak książę czy król Rusi, a nie król Polski. No i wtedy właśnie równolegle z wyprawą króla ruszyła potężna wyprawa Ludwika Węgierskiego, siostrzeńca naszego ostatniego Piasta. Jego siostra była królową Węgier, Elżbieta Łokietkówna, i jej syn Ludwik, zwany u nas Węgierski, a na Węgrzech Andegaven, Anżu, ruszył przez Przełęcze, mobilizując około 100 tysięcy ludzi, pół narodu, który tam zamieszkiwał, narodu rumuńskiego zresztą, i wozami, na piechotę, na koniach. Przeszło to wszystko z wiosną Karpaty, jak to mówią, z pierwszym śniegiem, który zniknął, z potokami, i wyrzucono z tych ziem koczujących Tatarów, zakładając nowe państwo. Nowe państwo, które zyskało od razu swojego gospodara, a był nim pierwszy z gospodarów Mołdawii, z władców Mołdawii, a mianowicie Mircea, czy Mircza. I od tego momentu mamy nowe państwo. To jest zdumiewające. 1350 rok, Mołdawia zaistniała jako państwo. Teoretycznie podlegała koronie węgierskiej, bo to Węgrzy w zasadzie ufundowali to państwo, ale dość szybko stało się ono niezależne, gdy władca węgierski stał się naszym władcą, czyli naszym Ludwikiem Węgierskim, i w 1370 po śmierci Kazimierza, swego wuja, objął tron i koronę, to władcy mołdawscy podlegali Krakowowi, ale pośrednio jako lennicy Węgier. Ponieważ tamtędy nagle ruszył szlak genueński, Przerwano go bowiem drogą morską. Co pewien czas tam Turcy już panowali na obu brzegach Dardaneli i przynajmniej na jednym, póki nie zdobyli Konstantynopola, Bosforu. To wtedy cały handel genueński z Dalekim i Środkowym Wschodem ruszył drogą lądową, tak zwanym szlakiem kumańskim, który wiódł wzdłuż Dniestru, działem wodnym i docierał właśnie od Akermanu i Białogrodu, portu nad Morzem Czarnym, poprzez Jassy, poprzez późniejszy Kiszyniów, docierał do Kamieńca, a z Kamieńca do Lwowa, ze Lwowa do Krakowa, z Krakowa przez Bramę Morawską docierał do Wiednia i potem gdzieś tam przez Alpy przebijał się do Genui. Drugi szlak odgałęział się na Pragę, czeską Pragę oczywiście, czy do Pragi, potem przez Norymbergę i na południe przez Meiningen docierał przez przełęcze alpejskie też do Turynu i z Turynu już do Genui. I te dwa szlaki bardzo były obfite w dochody, stąd Lwów stał się bardzo szybko miastem magnatem, a król jako zwierzchnik i Rusi, i Polski zyskiwał ogromne bogactwo na tym. Mołdawia wiernie trzymała się korony Polski, a potem Rzeczpospolitej. To jest zdumiewające. Właśnie we Lwowie był pierwszy hołd złożony już Jagielle, gdy Jadwiga odzyskała Lwów, który nie wiedzieć dlaczego Węgrzy zagarnęli i cały ten obszar, to księstwo halicko-ruskie należało po śmierci Ludwika Węgierskiego, a właściwie jeszcze za jego życia przeszło pod obiediencję wojewodów węgierskich. No i ostatni z nich został zmuszony, Bobak, do przyjęcia obiediencji polskiej. I on rzeczywiście poddał Halicz, oddał jako gród stołeczny i stał się od razu rycerzem ziemi ruskiej, rycerzem królewny naszej królowej Jadwigi. Dość wiernym zresztą rycerzem i wiele rodów węgierskich osiadło tutaj, dając początek oddzielnej szlachcie koronnej ziemi ruskiej. To samo się stało z bojarami, którzy przyjęli prawo polskie, rycerskie i stali się rycerzami, z czasem przyjmując język polski. No i wylądowali, że tak powiem, jako szlachta polska. Ale jej korzenie, jak potockich, lubomirskich czy innych, są głęboko ruskie. Ze Złotego Potoku, z Lubomli i z wielu innych miejsc, ze Zbaraża, Zbarazcy, ze Zborowa, Zborowscy. To są rody rusko-polskie. Podobnie w Mołdawii było. W Mołdawii z kolei utrwalił się język cerkiewnosłowiański, a ludność mówiła językiem rumuńskim z pewną dialektyczną odmianą mołdawską. Gospodarstwo mołdawskie, zwane księstwem, przetrwało w zasadzie w bezpieczny sposób do XIX wieku. No i tutaj wskutek podziału Europy, pierwszego podziału za czasów napoleońskich, Aleksander dostał w prezencie, dostał zgodę Napoleona na to, żeby napadł Turcję. No i złomotał tę Turcję i w tym momencie Turcja, zawierając traktat pokojowy, tuż przed wojną Napoleona. Napoleon się nie zorientował, że miałby świetnego współpracownika w Turkach. W 1812 roku Rosja odebrała księstwu Mołdawii, Besarabię i przeniosła granicę, odwieczną granicę, od tego 1350 roku z Dniestru na Prut, zagarniając wschodnią część Mołdawii. I od tej pory nazywano ją od nazwiska jednego z gospodarów, Bazaraba, nazwano ją Besarabią. I ta Besarabia od 1812 roku stanowi część imperium, a potem państwa rosyjskiego. Odpocznijmy przy muzyce mołdawskiej. No, to była pieśń właśnie z pogranicza Prutu, Czeremoszu. Oczywiście odwołuje się do Huculów, ale pamiętajmy, Huculi to też jest lud romański. Lud bardzo pradawny, może jeszcze tracki, który się zromanizował w czasach rzymskich, a potem zrutenizował w czasach średniowiecznych i dzisiaj tkwi na łuku wschodnich Karpat. No, bliżej nas, za przed Hucułami są Bojkowie, Łemkowie, a potem już nasi górale. Oni też mają czarne włosy, mają wielkie nosy i taką dumę górską, co znamionuje, że są ludem, który przybył, tak mało słowiańscy trochę z wyglądu, gdzieś tam z Bałkanów przybyły te ludy. Zresztą już na terenie pogranicza Słowacji i Morawy, gdzie się Śląsk, Slesko kończy, też jest kraina zwana Wałaszją, Walaszią. No, Walachowie to byli, Wlasze to byli właśnie Rumuni, więc aż tam dotarli. No, u nas Wołoszyn, szczyt i tak dalej, wiele tego się zachowało i wsie na prawie wołoskim, które dotrwały do końca Rzeczpospolitej, dopiero Austriacy to wszystko zmieniali i ujednolicali. A zatem widzimy, jak ogromny wpływ miał jednak ten naród, naród mołdawski, na całe życie południowych kresów Rzeczpospolitej. Ciekawostką jest, że biskup miasta Jassy, prawosławny oczywiście Eutymiusz, napisał kronikę Mołdawii po polsku. No i to jest XVIII wiek, początek zresztą XVIII wieku, świadczy, że język polski to był taki język angielski dla tych obszarów, taki język powszechny. To znaczy, wcale nie trzeba było być Polakiem, ale wypadało znać język polski, no jak język francuski później, a pisanie w nim gwarantowało, że jak największa liczba ludzi go przeczyta, bo przeczytają nie tylko Polacy, chociaż ci byli... To był język po prostu literatury. Czytali Rusini, czytali Hanowie Krymscy, no i czytali sami Mołdawianie w tym języku, mając do dyspozycji jeszcze język starocerkiewnosłowiański, w którym się pisało, ale nie czytało i nie mówiło. Język polski był żywy i po burzliwym baroku stał się językiem powszechnym. Na przykład Wielkie Księstwo Litewskie przyjmuje język polski, jako coś oczywistego, nie dlatego, żeby się spolonizować, bo oni mówili i Rusini, i Litwini, i jeszcze Łotysze w Latgalii, po prostu tak jak się dziś mówi po angielsku, no wypada znać jakiś język obcy, którym się wszyscy porozumiewają. A język polski miał wyjątkowe znaczenie, był wehikułem, był nośnikiem demokratycznych idei, idei przede wszystkim demokracji szlacheckiej, ale i godności i honoru człowieka, bo to się w niej zawierało. Cokolwiek dotyczyło szlachcica, już w następnym pokoleniu dotyczyło mieszczan, a wkrótce również wolnych chłopów, a w końcu i niewolnych. A zatem było tym, czym dzisiaj no, język angielski, w którym, jak wiemy, do nas dociera przede wszystkim świat komputerów. To świat wolności i świat wolnego słowa właśnie na tym obszarze. Od Estonii po Dunaj, po Mołdawie i Wołoszynie był język polski. I nie dziwmy się, że biskup Eutymiusz właśnie napisał swoją kronikę księstwa mołdawskiego w języku polskim. W momencie, gdy ulega podziałowi nasza właśnie ziemia mołdawska, nasza w tym sensie, że to też Rzeczpospolita. Ona jest wierna, właściwie Rzeczpospolitej wytrwała dwukrotnie. Pierwszy raz od hołdu, który złożył Mircza we Lwowie 1387, a powtórzył Stefan Wielki, Stefan de Mare w 1473 przed Kazimierzem Jagiellończykiem. Wtedy Kazimierz zastosował taki fortel na swojego współpracownika, lennika. Mianowicie Stefan prosił go, ale żeby ten hołd on mu złoży, ale żeby tak był w tajemnicy, żeby przynajmniej jego ludzie nie wiedzieli o tym. No, król się zgodził, ale dwór miał trochę inny pogląd na to i w momencie, kiedy gospodar mołdawski klęczał przed królem w jego królewskim namiocie i otrzymywał chorągiew Mołdawii z ogromną głową byka, podniesiono całe skrzydło namiotu. No i szlachta zebrana wiwatowała na cześć właśnie owego lenna, słynny hołd kołomyjski złożony w Kołomyi. No, skutek był taki, że gospodar poczerwieniał cały ze złości, poczuł się oszukany. No i gdy tylko król zmarł, zdradził Rzeczpospolitą, wyrzekł się jej i jeszcze napadł wojska syna królewskiego Jana Olbrachta i to właśnie za jego czasów, za króla Olbrachta wyginęła pod Koźminkiem w bukowińskich lasach szlachta, ponieważ tenże Stefan starł z powierzchni, nawet jeńców nie brał, wyrąbał całą tą szlachtę, znienawidził Rzeczpospolitą no, za ten policzek, który mu tam dano. No, w ten sposób wpadł w ręce Turków. No i około 600 roku słynny gospodarz Stefan Lupul, on to z kolei w 1600 roku złożył hołd królom Polski i w ten sposób przywrócił, wyrwał się z lennego stosunku do Turcji. Ostatecznie to było takie kondominium turecko-rzeczpospolitańskie, turecko-koronne, no bo Mołdawia w pierwszej kolejności związana była z Rusią koronną, a potem z Polską, no ale czasami się to upraszcza. I stąd właśnie wpływy polskie na tym obszarze i dopiero klęska pod Cecorą spowodowała, że Turcy wyparli wpływy polskie, ale one powracały aż do czasów naszego króla Jana III Sobieskiego, którego wyprawa dotarła do Suczawy i który Bukowinę objął i w posiadanie i oddawał sobie podległym gospodarom. Jak był wpływ z Polski, to wracała jedna dynastia, a jak obalając poprzednika, ten uciekał do Konstantynopola, dostawał jarłek od sułtana i powracał na tron. No i tak się przepychano aż do końca Rzeczpospolitej. No upadek Rzeczpospolitej pozbawił Mołdawię takiego sąsiedztwa, a nabawiła się sąsiedztwa rosyjskiego. No i to się już dla niej skończyło rozbiorem. Rozbiór był o tyle ciężki, że nieco wcześniej oderwano Mołdawii Bukowinę i uczyniła to Austria. Także nie tylko Polska, ale również Mołdawia uległa rozbiorom, na szczęście nie do końca. Północną część zagarnęła Austria i połączyła z Galicją. I długi czas Czerniowce, Suczawa i w ogóle to wszystko, co tam było, stanowiło część Galicji. Można powiedzieć troszeczkę jakby pod polskim nadzorem. No ale ostatecznie była to jednak odrębna kraina i w 1870 którymś odłączono i uczyniono z Bukowiny kraj koronny Austrii. O tyle ważne, że Zakarpacie było węgierskie. No, a nieco niżej było odrębne księstwo Mołdawii. Podlegało ono teoretycznie Turcji. Bardzo często było okupowane przez Rosję. W związku z tym chybotało się na jedną i drugą stronę. I owe te księstwa, oba księstwa, bo obok Mołdawii jest jeszcze Wołoszynia z stolicą w Târgoviște, i z tego Târgoviștea postanowiono zbudować odrębną stolicę, już takiego połączenia obu tych księstw i nazwano miastem Radości. A ponieważ Radość po rumuńsku to Bucuru, no to nazwano Bukuresztem. I stąd mamy Bukareszt. Ale zanim do tego doszło, przez Mołdawię przetoczyła się Wiosna Ludów i przez Rumunię też. I miała podwójny charakter. Miała charakter narodowo-wyzwoleńczy, bo się pozbyto Turków, przynajmniej na pół roku. No, tu był wpływ Rosjan również, którzy z kolei w miejsce Turków weszli do Mołdawii, a stąd napadli państwo węgierskie. No i jak wiemy, zniszczyli rewolucję węgierską, rozbili dowodzoną przez Bema i Dębińskiego armię węgiersko-polską, bo tam było wielu ochotników z Polski pod Temeżwarem. W sierpniu, 8 sierpnia 1849 roku i oba księstwa naddunajskie znowu wpadły w ręce Turcji, ale nie na długo. W tym czasie we Francji dochodzi do władzy bratanek Napoleona, Ludwik Napoleon III i kiedy się koronował na cesarza, zrobił plebiscyt, zapytał, no ale ponieważ chłopi byli zakochani w jego stryju, Napoleonie I, wybrali cesarstwo. Jego wpływ i jego intrygi w pewnym sensie na dworze tureckim doprowadziły do uniezależnienia się obu księstw. Ogłosiły one odrębność, a następnie w 1859 zjednoczyły się w jedno księstwo wołosko-mołdawskie lub odwrotnie, mołdawsko-wołoskie. No ale ponieważ była to za długa nazwa i kłopotliwa, to w 1861 przyjęła nazwę Rumunii i zaprosiła na tron po nieudanym panowaniu miejscowego gospodara Michała Kuzy, zaproszono Hohenzollerna katolickiego, który stał się prawosławnym władcą Rumunii. I w chwili rozpoczęcia wojny bałkańskiej, kolejnej, już trzeciej, w 1877, 17 czerwca, Rumunia proklamuje niepodległość. To jest niepodległość XIX wieku. Stąd nie należy do naszej rodziny XVIII roku. Ale bez Besarabii. Besarabia stała się gubernią rosyjską. I tu mamy opowieść naszą, tak powiem, wchodzi w, możemy się koncentrować już tylko na tej części. Ona w zasadzie dostała nazwę albo młodszej, albo też besarabskiej Mołdawii. Wytrwała ona przy tym państwie rosyjskim do I wojny światowej i w 1916 roku, no dokładnie chyba w sierpniu, Rumunia przystąpiła do wielkiej ofensywy Brusiłowa. Mówiliśmy o Kostiuchnówce, o naszych legionach po stronie austriackiej, które wytrzymały potężny napór rosyjsko-carskiej armii i wtedy Armia Królewska Rumunii wystąpiła przeciw Austrii. I najechała Siedmiogród. No ale jej panowanie w Siedmiogrodzie niestety trwało krótko, aczkolwiek miało ogromne znaczenie, gdyż właśnie z tego powodu po zwycięskiej wojnie I światowej oddano Siedmiogród z Banatem Rumunii. Rumunia przybrała wtedy kształt takiego okrągłego państwa, a wcześniej były to takie dwie kiszki, jedna wzdłuż Dunaju, druga wzdłuż Dniestru, a potem Prutu po aneksji Basarabii przez carat rosyjski. I skutek był taki, że Niemcy przyszły na pomoc Austriakom, rozgromiono Rumunów, Rumuni przeżyli straszną traumę, został zajęty Bukareszt, ale król schronił się w Jassach, a złoto wywieziono do Moskwy i niestety zostało przez bolszewików tam zagrabione. Cały skarb narodowy Rumunii, Rumuni do dzisiaj się upominają o zwrot. No, za czasów komunistycznych owszem, były jakieś ku temu wskazówki, no ale ostatecznie co wpadło do Moskwy, to już z niej nie wyszło i Rumuni do dzisiaj swego złota nie odzyskali. Podobno nawet w skarbcu rosyjskim są sztabki z pieczęciami herbu Rumunii i z napisem, że to jest Królestwo Rumuńskie. Romania Mare, czyli Wielkiej Rumunii. Otóż skutek był taki, że front zatrzymał się na Karpatach. Tam walczyła druga brygada pułkownika, później generała Hallera i zawijała gdzieś tam koło ujścia Dunaju do Morza Czarnego. Powstał tak zwany front karpacki. Ale z chwilą, gdy załamała się Rosja i bolszewicy zaczęli rozmowy kapitulacyjne w zasadzie, no, Rumunia też musiała się wtedy opowiedzieć. I Królestwo Rumunii zawarło w Bukareszcie w kwietniu 18 roku pokój z oboma państwami, a właściwie z czterema państwami centralnymi, głównie Austro-Węgrami, ale potem Niemcy, Bułgaria, która zagarnęła Dobrudże i wreszcie Turcja, która z kolei od strony morza atakowała tychże Rumunów. I w tym momencie następuje zmiana jakby orientacji. No, uwolniona Rumunia zainteresuje się niepodległą Mołdawią. I jeszcze kilka słów już ostatnim, tak powiem, rzutem na taśmę. Przejdziemy do meritum sprawy. Otóż w październiku 1917 roku, kiedy jeszcze nie było rewolucji październikowej tak zwanej, czyli puczu, listopadowego puczu bolszewickiego, do Kiszyniowa, głównego miasta gubernii besarabskiej, zjechał zjazd chłopów Mołdawii. A kilka dni po nich, 15 października, zjechali się żołnierze z frontu i zawiązali Krajową Radę Besarabską. Ta drugiego, czyli 15, już wiemy dlaczego, grudnia. Dlaczego 2 grudnia był 15 grudnia? Wszystko zależy po której stronie frontu. Owa Krajowa Rada Besarabska wydała deklarację powstaniu, proklamując nowe państwo, Mołdawską Republikę Ludową, której właśnie stulecie rocznicy stuletnią rocznicę dzisiaj celebrujemy. No dziś nie jest 15, tylko 20, ale w sobotę staraliśmy się tutaj w poranku w Radia Wnet odnotować tęże właśnie dokładną datę. Ale w tradycji mołdawskiej nie jest to główna data niepodległości. Mołdawia w zasadzie ma dwie daty niepodległości. No trochę tak jak my mamy akt 5 listopada, przywrócenie kongresówki, ale było to państwo podległe i właściwie nawet półpaństwo, ale z częściową autonomią, z częściowym rzeczywiście własnym rządem i nawet resztkami armii. Tak samo i tam. Ale w momencie, kiedy bolszewicy rozpędzili konstytuantę i nie zanosiło się na to, że jakakolwiek Federacja Rosyjska powstanie, 24 stycznia 1918 roku mołdawski Sejm, który się w tym czasie już zebrał, proklamował niepodległość, zmieniając nazwę na Republikę Demokratyczną Mołdawii. Miała ona objąć również część rumuńską. Już w początku lutego, uwolniona rozejmem od wojny z państwami centralnymi, Rumunia Królewska wkroczyła do tej Besarabii i 27 czerwca 1918 roku proklamowano połączenie Republiki Mołdawskiej z Królestwem Rumunii. W ten sposób powstała z powrotem ogromna, może nie republika, a monarchia, submonarchia mołdawska. Księstwo Mołdawii odnowiono, które miało być częścią Wielkiej Rumunii. I wtedy zresztą zaczęto używać słowa, tak jak jest Wielka Brytania, tak jest Wielka Romania, w której w skład wchodziła Rumunia i Mołdawia. O, tak by to należało zrozumieć. Bolszewicy nie mogli tego przeboleć. I jakby odwet za to samo, gdy tylko dostali się do wybrzeża Morza Czarnego, w przerwie między Korniłowem a Denikinem 11 maja 1919 roku na resztkach ziem po drugiej stronie Dniestru, gdzie nigdy nie było wcześniej Mołdawii, proklamowali Besarabską Socjalistyczną Republikę Radziecką, czyli sowiecką. I zbiegli tam bolszewicy z ziem mołdawskich i założyli tymczasowy rząd na uchodźstwie. W tym czasie toczyła się wojna polsko-sowiecka. Denikin parł na północ. Polacy się wstrzymali od działań. Ani biali, ani czerwoni nie byli nam po drodze. No może błękitna Rosja, czy zielona Rosja byłaby do przyjęcia. Sawinkowa, czy ludowców. Ale ta przegrała w walce z jednymi i z drugimi. I wreszcie Denikin w październiku kapituluje, ponosi klęskę pod Orłem i wycofuje się. A Polacy przesuwają granicę za Kamieniec Podolski, dochodząc do tych części Mołdawii, które dzisiaj do niej należą, czyli do miasta Jahorlik. To był najdalej na południe taka ostroga, taki punkt wysunięty dawnej Rzeczpospolitej, zresztą nad rzeką Jahorlikiem. I za tym Jahorlikiem pojawili się Polacy po raz drugi w październiku 1920 roku, kiedy pobiliśmy raz jeszcze bolszewików w bitwie nad Wisłą, w bitwie nad Niemnem i nawet w takiej mniejszej już bitwie czy operacji nad Dniestrem. I właśnie wzdłuż tego Dniestru Polacy zajęli część Mołdawii. Wycofali się z niej 29 grudnia 1920 roku po podpisaniu rozejmu, a następnie traktatu ryskiego, oddając ziemię bolszewikom. 28 października 1920 roku Rada Ambasadorów, najwyższy taki organ europejski, nie było wtedy Rady Europejskiej jak dzisiaj, ani Strasburga, zaakceptowała połączenie Besarabii z Rumunią, czyli koniec Republiki Mołdawskiej i w ogóle państwa mołdawskiego. Od tej pory miało ono jeszcze autonomię do grudnia 20 roku, a więc w sumie można powiedzieć, że istniało przez 2 lata. 1918 roku, no przez rok faktycznie istniało, bo w grudniu 18 roku ostatecznie przyjęto, zlikwidowano odrębność autonomii, ale jeszcze przez rok 20 nie była ona na międzynarodowym forum uznana. Ostatecznie od października 20 roku Mołdawia stanowi część Rumunii. Nie zapomnieli tego Sowieci i 12 października 1924 roku wydzielili z obszaru Ukrainy dość spory kawałek, bo sięgający aż następnej rzeki Boch, czyli południowy Bug, kawał ziemi i zrobiono Mołdawską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Sowiecką, subrepublikę w Ukrainy. Generalnie była to sowiecka Ukraina, a w niej mołdawska. Jak wiemy, nieco niższy szczebel rejonowy stanowiły tak zwane rejony polskie do Wbysza, przemianowanego na Marchlewsk. No i ta republika utrzymała się do 1940 roku, kiedy Sowieci w oparciu o pakt Ribbentrop-Mołotow, no mówiąc krótko, wypowiedzieli Rumunom wojnę. Oni byli trzeci w kolejności. Pierwsza była Polska, druga Finlandia, trzecia Rumunia i odebrali te ziemie w zasadzie bez walki. Rumuni próbowali się bronić. Sami Mołdawianie w zasadzie wywołali tam powstanie od razu, no ale nie miało ono żadnych szans przy tak licznej, potężna armia sowiecka, niczym u nas 17 września, tak ona w czerwcu 1940 roku zajęła właśnie po tą ostatnią odnogę Dunaju i rzekę Prut ziemię oraz połowę Bukowiny. Czerniowce trafiły do Związku Sowieckiego i sowieckiej Ukrainy, a z reszty stworzono odrębną Republikę Sowiecką, Mołdawską, w której obowiązywała cyrylica. Zlikwidowano wtedy autonomiczną republikę i zredukowano ją do takiego pasa szerokości 30, czasami 10, czasami 50 kilometrów wzdłuż wschodniego brzegu Dniestru. I dochodzimy już do naszych czasów, bo zostały nam jeszcze dwie minuty. Mianowicie Rumunia z tego właśnie powodu wypowiedziała Związkowi Sowieckiemu wojnę 22 czerwca 1941 roku i razem z 5-milionową armią niemiecką najechała, wyzwoliła te tereny i najechała Rosję. Dotarła aż pod Stalingrad, tam została rozbita, nie była dozbrojona przez Niemców, nie mogła się skutecznie bronić i ostatecznie kontrofensywie Sowieci z powrotem zajmują ziemię Besarabii i z powrotem przywracają Republikę Mołdawską, jakby nigdy nic. No, to trwała ona do ogólnego rozpadu Rosji Sowieckiej, właśnie Związku Sowieckiego i w sierpniu 1991 roku Mołdawia proklamuje niepodległość. Praktycznie w początkowym, i to jest jej święto narodowe, tak zwana druga niepodległość, ponieważ pierwsza za krótko trwała, żeby się mogła utrwalić. I wtedy wszyscy się spodziewali, że Mołdawia połączy się z Rumunią i znowu będzie wielkorumuńskie państwo. Ale tak nie nastąpiło. Jednak tam się zadomowiła nomenklatura postsowiecka i Mołdawia pozostaje odrębnym państwem, zwanym często Mołdową po swojemu, dla odróżnienia od Mołdawii rumuńskiej. Do dzisiaj się próbuje to jakoś rozegrać. Ostatecznie przyjęło się, że się po polsku mówi Mołdawia, w oryginale Mołdowa, a z niej wydzieliła się jako autonomiczna republika Gagauzja, właśnie owych Tatarów, którzy przyjęli religię prawosławną, chrześcijańską w wersji prawosławnej. Natomiast część wschodnią Mołdawii zatrzymała Rosja dla siebie, tworząc fikcyjną Republikę Naddniestrzańską, gdzie siedzi, stacjonuje 8. Armia Rosyjska, dawna dowodzona przez Lebidiewa i do tej pory, że tak powiem, trzyma ten teren i wisi taki miecz Damoklesa nad Mołdawią, ba, nie tylko nad Mołdawią, ale i nad Ukrainą, która jest na wschód od tej Naddniestrzańskiej Republiki Ludowej, tam się ciągnącej. No i tak do dzisiaj mamy sytuację, że stara Mołdawia, Mołdawia z stolicą w Jassach, jest po stronie Rumunii, stanowi część Rumunii, starej jej stolicą, a północna Bukowina i wschodnia Mołdawia, północna Bukowina stanowi część Ukrainy, a wschodnia Mołdawia, niepodległe państwo. Na jego południowej części znajduje się Republika Gagauzów jako autonomia w obrębie Republiki Mołdawii. 24 stycznia będziemy jeszcze raz obchodzić tych, że Mołdawian, także do usłyszenia w roku następnym. Życzę wszystkim Państwu miłej Wigilii, białego chleba, opłatka i szczęścia w rodzinie. Szczęść Boże i do spotkania w 2018 roku. Roku niepodległości 18 krajów Europy. Dziękuję bardzo za uwagę.